Jest niedziela, Dzień Pański. I dobrze sobie przypomnieć od czasu do czasu, że niedziela to Dzień Pański. To nie jest dzień po to, żebyśmy nie szli do pracy. To nie jest dzień po to, żebyśmy mogli dłużej spać. To nie jest dzień po to, żeby spotkać się z rodziną albo zrobić jeszcze tysiąc innych rzeczy. Ja nie mówię, że jest źle spotkać się z rodziną. Ja nie mówię, że jest źle odwiedzać się wzajemnie, ale chcę powiedzieć, że niedziela to jest Dzień Pański i Pismo Święte nas uczy tego. I Dzień Pański ma być przeżyty przede wszystkim dla Pana, ma być wykorzystany przede wszystkim dla Pana, ma być dla Niego przeżyty, ma być Jemu poświęcony. A więc niedzielny poranek, niedzielne nabożeństwo jest tą zasadniczą częścią tego dnia, po to, żeby spotkać się z Panem, po to, żeby usłyszeć, co Duch Święty mówi do Kościoła, żeby nauczyć się czegoś, żeby spotkać się z współbraćmi, żeby modlić się razem, żeby śpiewać dla Bożej chwały. Niedziela niedzieli nie jest równa. Dla mnie może tak trochę trudniej ta niedziela się zaczęła, bo już z samego rana zadzwonił mój tato i mówi, mama już w ogóle nie reaguje. I dzięki Bogu, my jesteśmy świadomi tego, że moja mama kiedyś wybrała wejść na drogę Pana Jezusa. W ostatnim czasie kilka razy spotkaliśmy się i zawsze miała trzeźwy umysł. Była bardzo pogodna, nieprawdopodobnie wdzięczna. I nawet kiedy byliśmy tam tydzień temu po nabożeństwie w Szczytnicy, to doznaliśmy takiej radości przez te kilka dosłownie chwil bycia razem. To, że w jakiś sposób śmierć zbliża się do mojej rodziny, też pobudzało mnie w ostatnim czasie kilka razy do tego, żeby wysłuchać sobie pewnego kazania. 2 lata temu chyba w naszym zborze był John Link i powiedział kazanie pod tytułem Jak myśleć i przygotować się do śmierci. I niektórzy byli zdziwieni, bo na nabożeństwie też byli młodzi ludzie. Ale Biblia uczy nas tego, że nie znamy dnia ani godziny i to nie zależy od wieku, od zdrowia, właściwie nie zależy od niczego, zależy od Bożej suwerennej decyzji, kiedy odejdziemy z tego świata. I dlatego do tego odejścia powinniśmy być przygotowani. I ja zachęcam bardzo do wysłuchania na nowo tego kazania. Ono jest na kanale Kech Ruptawa gdzieś tam bardzo głęboko, bo to już chyba 2 lata, ale warto tego posłuchać. Teraz chcę się krótko odnieść do tego, co dzieje się w naszym kraju i na świecie, a najbardziej do tego, co dzieje się w naszym kraju. Wiemy, że nasze życie również jako życie Kościoła i życie rodzin wygląda w tym roku inaczej niż w innych latach. To, co przyszło na świat i jest najczęściej nazywane pandemią, przez niektórych plandemią, jako coś zaplanowanego, o czym mówiło się dużo, dużo wcześniej. Chcę powiedzieć, że w tym temacie mamy farsy ciąg dalszy. Pamiętam, kiedy to wszystko się zaczynało i pokazywali nam zdjęcia z Włoch, szczególnie z Lombardii, te niezliczone ilości trumien i informacje o tym, jak wielu ludzi umiera i jak właściwie cały świat stoi do góry nogami. I w tym czasie nasz marszałek Senatu, notabene profesor medycyny, jedzie do Włoch. Mówią, nie wolno tam jeździć, nie należy tam jeździć, trzeba granice zamykać. Ale profesor medycyny jedzie do Włoch. Minęło wiele miesięcy. Jeszcze całkiem niedawno zaczęto mówić, wszystko wraca. Wrócą maseczki, nawet na ulicę. Czerwona strefa, plus 30 stopni. Ludzie muszą chodzić w maskach. I w tym samym czasie minister zdrowia mówi, ludzie nie zarażają się na ulicach. W tym samym czasie wydaje dekret, na ulicach należy chodzić w maskach. Ostatnio ogłoszono, że w Hiszpanii wszystko wraca do starego. Hiszpania stała się krajem niebezpiecznym. Nie należy i nie wolno tam jeździć. Odwołane są loty od 1 września, żeby się nie zarażać. Firmy są narażane na kolejne trudności finansowe. I co robi nasz eksminister zdrowia? Zabiera swoją rodzinę i leci, nie zgadniecie gdzie, do Hiszpanii. Czemu o tym mówię? Czy, no może ktoś powie, to już nawet Kościół w Ruptawie się zajmuje polityką? Nie, my nie zajmujemy się polityką. Natomiast Biblia uczy nas tego, że mamy mieć rozum i używać go, że mamy mieć oczy i uszy otwarte, że mamy mieć czułe i wrażliwe serca i o to już się niektórzy bracia modlili dzisiaj na tym nabożeństwie. I ten temat jest ważny dla Kościoła, dlatego że Kościół w związku z tym, co się dzieje, przeżył i ciągle przeżywa straszny kryzys. Do tego stopnia, że w wielu zborach ludzie do dzisiaj się nie witają. Ludzie wierzą w to, że jest jakiś nieprawdopodobny pomór. Mają gdzieś tam z tyłu głowy te trumny z Lombardii. I ostatnio pytałem o jakąś konferencję i powiedziano mi, chyba się nie odbędzie. I to jest jedna z wielu, które się nie odbędą. Poblokowano wszystkie nasze ewangelizacje, które miały się odbyć w tym roku. I powód, dla którego mówię o tym, to to, że też wierzący ludzie, niektórzy bardzo głęboko za tym poszli, uwierzyli. Pytam się, czy nasi profesorowie medycyny, jeden i drugi, wiedzą coś, czego my nie wiemy? Może Kościół powinien się ocknąć? Może Kościół powinien zrozumieć, że to, co się dzieje, jest wydarzeniem przede wszystkim duchowym? Ktoś mnie zapytał, ale jaki cel władza by miała w tym, żeby to robić? Przecież to niszczy gospodarkę. Ja powiedziałem, ja nie wiem, czy nasza władza ma jakiś w tym cel i rozumie to, co się dzieje, ale na pewno Antychryst zrozumie i wie to, co dzieje się w duchowym świecie. Wiecie, dlatego że Antychryst wie i rozumie to, co dzieje się w duchowym świecie, Kościół powinien wiedzieć, rozumieć i być bardzo mądry w tym, co robi. Dlatego, że ludzie przestali chodzić na nabożeństwa, dlatego, że ludzie przestali się witać, dlatego, że ludzie boją się ze sobą rozmawiać. Już nie tylko w świecie. Na jednym z chrześcijańskich pogrzebów ogłoszono, rodzina żałobna poprosiła, żeby nie podchodzić, nie witać się i nie składać kondolencji. A więc coraz dalej i dalej i dalej od siebie. Ja myślę, że zanim się to wszystko zaczęło, to Kościół już był wystarczająco daleko od siebie. Wierzący ludzie już i tak mieli mało społeczności i relacji ze sobą. Ja kiedy myślę o świecie, w którym się urodziłem, to ludzie ze świata mieli ze sobą więcej kontaktu, więcej relacji, więcej przyjaźni, więcej rozmów. Dzisiaj ludzie w Kościele mają tego mniej niż kiedyś ludzie w tym świecie. I jeżeli damy się oszukać, jeżeli damy się ograbić, to pytanie brzmi, czy wytrwamy do końca? Wiecie, że po marcu, kwietniu i maju wielu ludzi nie wróciło do swoich zborów? Jeżeli nie wrócili do zborów, to wierzcie mi, nie ostoją się. Niektórzy ludzie nie wierzą w to, co ja mówię. Niektórzy ludzie uważają, że mają Boga i Pismo Święte i to wystarczy. Tak, jeżeli jesteś zesłany na wyspę Patmos za głoszenie Ewangelii, to ci to wystarczy. Ale jeżeli to jest nieposłuszeństwem Bożemu Słowu w twoim życiu, to już ci to nie wystarczy. Bo Biblia uczy nas tego, że my potrzebujemy wspólnoty, tak samo jak łamania chleba tak samo jak nauczania, a nauczania tak samo jak modlitwy. I Kościół zawsze stał na tych czterech nogach, na tych czterech filarach i wtedy Kościół był zdrowy i mocny. A my dzisiaj z taką trochę tęsknotą, nostalgią myślimy o tym czasie, kiedy Kościół był zdrowy i mocny. A dzisiaj w wielu miejscach jest inaczej. Przeczytam taki tekst z Pisma Świętego, z drugiej Księgi Kronik, z rozdziału 7. I spróbujmy uważnie wsłuchiwać się w to, co mówi Pismo Święte. Wiecie, że można bezwiednie słuchać słowa, można bezwiednie śpiewać pieśni, szczególnie te znane na pamięć. Można nawet tak bezwiednie się pomodlić i o tym wczoraj mówił Alcides po męskim śniadaniu, że czasami zaczynamy się modlić, a po czasie stwierdzamy, że nawet nie wiemy, o czym mówimy. Powtarzamy jakieś już wcześniej przez nas nauczone się regułki i od tego chcemy odchodzić. Chcemy rzeczy robić świadomie. Chcemy pamiętać o tym, że relacja z Bogiem musi być czymś tak realnym, prawdziwym, jak relacja z człowiekiem. A kiedy mamy świetną relację z człowiekiem, na przykład z mężem i żoną, to rozmawiamy inaczej. Nie rozmawiamy regułkami, nie rozmawiamy wierszykami, nie rozmawiamy przy pomocy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ale rozmawiamy naszymi sercami, tym, co jest w sercach, tym, co przeżywamy razem, co dla nas razem jest ważne. I tak potrzebujemy przeżywać relacje z Bogiem, żeby żyć z Nim i żeby Jego życie było dla nas ważne i żeby nasze życie było dla Niego ważne i żeby to było tak naprawdę wspólne życie. Bo dzisiaj chcemy uczyć się tego, żeby być dobrymi dziećmi dobrego Boga. I o tym też trochę mówi ta historia. Gdy Salomon zakończył modlitwę, spadł ogień z niebios i strawił ofiarę całopalną i ofiary rzeźne, a chwała Pańska wypełniła świątynię. I nie mogli kapłani wejść do świątyni Pańskiej, gdyż chwała Pańska wypełniła świątynię Pańską. Wszyscy synowie izraelscy zaś, widząc ogień spadający i chwałę Pańską nad świątynią, przyklęknęli twarzą do ziemi na posadzce i oddali pokłon, wysławiając Pana, że dobry jest Pan i że na wieki trwa łaska Jego. Król zaś i cały lud składali ofiary przed Panem. Złożył wtedy król Salomon na ofiarę 22 tysiące wołów, 120 tysięcy owiec. W ten sposób poświęcili król i cały lud świątynię Bożą. Kapłani zaś pełnili swoje czynności, również lewici z przyborami do wtóru pieśnią dla Pana, które kazał sporządzić król Dawid ku wysławianiu Pana, że na wieki trwa łaska Jego. Gdy Dawid za ich pośrednictwem chwalił Pana, naprzeciw nich kapłani dali w trąby, a cały Izrael stał. Następnie poświęcił Salomon środek dziedzińca, który był przed świątynią Pana. Złożył tam ofiary całopalne i tłuszcz z ofiar pojednania. Ołtarz spiżowy bowiem, który Salomon kazał sporządzić, nie mógł pomieścić ofiary całopalnej, ofiary z pokarmów i z tłuszczów. Ta historia idzie dalej i mówi, że Salomon, że cały naród świętują, że mają wielką uroczystość. I niektórzy w tej historii zauważają coś, co jest szczególne, coś, co jest ponadnaturalne. Ludzie zawsze się tym fascynowali. Pamiętacie uczniów, którzy przychodzą do Pana Jezusa i mówią tak: Mistrzu, czy chcesz, żebyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, tak jak to Eliasz zrobił? I byli bardzo zdziwieni, bo może w sercach byli przekonani, że Pan Jezus powie: tak, zróbcie to, niech świat po raz kolejny zobaczy, niech świat po długiej przerwie zobaczy, świat tego nie widział od czasów Eliasza, niech spadnie ogień z nieba, niech ludzie zobaczą rzeczy ponadnaturalne w Kościele. Pan Jezus mówi: co jest w waszych sercach? Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Syn Boży przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Syn Boży nie przyszedł, aby zatracać ludzkie dusze. Tak, te rzeczy wydarzyły się w Starym Testamencie. Tak, te rzeczy były Bożym sądem na te bezbożne narody. Natomiast Pan Bóg chce, żeby nasze serce znalazło się w innym miejscu. Pan Bóg chce, żebyśmy popatrzyli na takie miejsca, na takie historie, jak ta dzisiejsza, którą czytamy. I może ktoś po przeczytaniu tej historii miałby to samo pragnienie? Ile jest wspólnot w dzisiejszym świecie, które próbują ściągnąć ogień z nieba i chcieliby, żeby te nadprzyrodzone rzeczy, ludzie krzyczą o nadprzyrodzonych rzeczach i kiedy myślą i mówią nadprzyrodzone rzeczy, to najchętniej ściągnęliby po raz kolejny ogień z nieba. Nie myśląc o tym, że dzisiaj nadprzyrodzoną rzeczą to przede wszystkim zbawienie ludzkiej duszy, że Syn Boży przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło, że misją Kościoła jest pokazać światu Boga, jakiego świat nie zna. Wiecie, jakiego Boga znają Polacy? Boga staruszka? Boga zrzędnego? Starca, który siedzi na swoim tronie i tylko patrzy z góry, kiedy ci się noga powinie, a kiedy ci się powinie, to wtedy przyjdzie Boży sąd. I tak myślą nie wszyscy, dzięki Bogu nie wszyscy, ale wielu. O Bogu. Na ten zachodni zgniły świat to już w ogóle nie myśli o Bogu. Myślą, że religia to jest coś, przed czym trzeba bronić się rękami i nogami, że religia to jest to, co niszczy nasze spokojne życie, co zabiera nam radość z naszego grzeszenia, bo gdzieś tam z tyłu głowy jakieś sumienie się odzywa. Coś, co na lekcjach religii kiedyś tam usłyszeliśmy. Wiecie, i Izrael bardzo często i w wielu miejscach i przez długi okres czasu nie ma świadomości tego, kim jest prawdziwy Bóg. Tak oni czasami cieszą się tym. Przeżyli to bardzo. To była ekscytacja, kiedy Eliasz ściągnął ogień z nieba, kiedy stoisz, a ziemia pod twoimi nogami się trzęsie, kiedy dzieją się rzeczy nadprzyrodzone. Ludzie tych rzeczy chcą. Ludzie w wielu wspólnotach biegają za tym i wielu krzyczy o ten ogień z nieba. Wiecie, myśmy Eliaszowi przyglądali się niedawno, nie będziemy dzisiaj mówić o Eliaszu, ale popatrzmy na to, co dzisiaj tu się dzieje w tej historii. Patrzymy, kapłani nie mogą wejść do świątyni. W świątyni jest tak nieprawdopodobna Boża obecność, jest taka bojaźń Boża, że niezwykły wierny, to kapłani nie potrafią wejść do świątyni. Przecież oni zawsze wchodzili do świątyni, a jeden z nich raz w roku nawet do miejsca najświętszego. Oni nie mogą wejść do świątyni. Oni nie wiedzą, co się dzieje. Są ofiary na ołtarzu. Przez całe życie widzieli, że kiedy kapłan kładł ofiarę na ołtarzu, to trzeba tam było rozpalić ogień. Inaczej ofiary nie było. A tu nikt nie podpala ognia na ołtarzu. Ogień spada z nieba. Ludzie patrzą i nie wiedzą, co się dzieje. I nie wierzą w to, co się dzieje. I nigdy w życiu nie widzieli tego, co się dzieje. Wiecie, wielu ludzi dzisiaj chciałoby zobaczyć to, czego nigdy w życiu nie widzieli do tej pory. Najchętniej, żeby ogień spadał z nieba, żeby ludzie unosili się metr nad ziemią. Ale wiecie, zanim to się wydarzyło, to czego się nauczyłem czytając tą historię, to nie było tak, że był zwykły dzień, tak jak dzisiejszy, że ludzie przyszli rano na nabożeństwo, niczego się nie spodziewali, a tu nagle takie rzeczy. Na środku kaplicy ogień z nieba. Trzęsienie ziemi, wiecie, zanim ten ogień z nieba spadł, zanim przyszło trzęsienie ziemi, zanim te wszystkie nadprzyrodzone rzeczy stały się doświadczeniem tych ludzi. Wiecie, co się stało? Salomon żył na tej ziemi wiele lat. Przez lata udowadniał Bogu i światu, gdzie jest jego serce. Jeszcze wcześniej był Dawid. Dawid nazywany człowiekiem według serca Bożego. Dawid, który bolał w swoim sercu, mówił: Panie Boże, ja mieszkam w takim pałacu, a Ty w namiocie? Wiecie, przez lata tego nie widział. I my przez lata nie widzimy różnych dziwnych rzeczy. I my przez lata nie widzimy tego, ile żyjemy dla Boga, ile dla siebie. Jak dzielimy nasz czas, nasze siły, nasze środki, wszystko. Przez lata tego nie widzimy. A nagle przychodzi czas, otwierasz Biblię i masz łaskę, żeby się ocknąć. Masz łaskę, żeby zobaczyć, że tu i tam w moim życiu jest nie w porządku. To i owo z pewnością Bogu podobać się nie może. I dzięki Bogu za to, że możemy się ocknąć. Dzięki Bogu za takie chwile, kiedy zaczynasz widzieć to, czego do tej pory nie widziałeś. I my musimy zrozumieć dzisiaj, że 7 rozdział 2 Księgi Kronik zaczął się jeszcze dawno, dawno temu za życia Dawida, kiedy Dawid zobaczył, zrozumiał i uświadomił sobie: Panie, to jest nieprawdopodobne, to jest wstyd, to jest żenada, to jest nie na miejscu, to jest nie w porządku, że ja mieszkam w pałacu, w takim pałacu, a Ty w namiocie, ze skór, w takim, po tej całej tułaczce? Boże, to jest, tak naprawdę nie wiem, jak to nazwać. Ja nie wiem, Panie Boże, co Ty o tym myślisz, ale w moim sercu już dłużej nie ma zgody na to. Wybuduję Ci świątynię. Wiecie, ten 7 rozdział, ten ogień z nieba, który dzisiaj spada, on zaczyna się długie lata wcześniej w sercu Dawida. Długie lata wcześniej zostało upatrzone miejsce, szczególne miejsce, Góra Moria, szczególna góra. Góra, na której rzeczy nieprawdopodobne już działy się wieki wcześniej. Góra, na której Bóg zobaczył człowieka, dla którego nawet syn obietnicy jest mniej ważny niż to, żeby Bogu się podobać. I dzisiaj na tej górze po latach spada ogień z nieba. Ale on nie jest tylko niedzielnym marzeniem kilku wierzących. On jest owocem całych 10 lat. On jest owocem wyborów, owocem życia, owocem bogobojności, owocem posłuszeństwa, owocem wierności Dawida, a potem Salomona. I Dawid, kiedy już podjął decyzję o tym, żeby budować świątynię, kiedy już tak bardzo bolało go w sercu to, że on mieszka w pałacu, a Bóg w namiocie, powiedział: Boże, zbuduję Ci świątynię, piękną świątynię. Tam będzie wszystko jak w namiocie zgromadzenia, tylko piękne, złote, tak jak jesteś tego godzien. I jakie było jego zdziwienie, kiedy Pan Bóg powiedział: nie możesz tego zrobić. Jesteś mężem według serca Bożego, ale na Twoich rękach jest krew. Świątynia jest święta. Więc czasami żyjemy przez długie lata, żyjemy jak nam się podoba, dokonujemy własnych wyborów, a potem słuchamy kazania Johna Linga, jak żyć i przygotować się do śmierci i stwierdzamy, że do tej śmierci to przecież już nie tak strasznie daleko, to może by coś było trzeba zrobić dla Królestwa Bożego, żeby też na tamtym niebiańskim kącie coś było, bo na tym ziemskim to już prawie się nie mieści. I stwierdzasz, że już tego i owego zrobić nie możesz, że niektóre drzwi już zostały dla ciebie zamknięte. Ja mogę sobie wyobrazić ten ból w sercu Dawida. Mogę sobie wyobrazić ten żal, który pojawił się. Dlaczego byłem taki głupi? Dlaczego te ludzkie pożądliwości odprowadziły mnie tak daleko od Boga? Przecież byłem mężem według serca Bożego. Przecież robiłem rzeczy, które Bogu podobały się od początku do końca. Kilka głupich decyzji spowodowało, że Dawid nie może zbudować świątyni. Bracie i siostro i Andrzeju, głoszący to kazanie, twoje kilka głupich decyzji mogą spowodować, że pewne rzeczy staną się nieodwracalne. Wiecie, Andrzej Kulita, którego świadectwo chcemy wydać, już jesteśmy po rozmowie z żoną i z pastorem. On kiedy się nawrócił, bardzo chciał grać dla Bożej chwały, ale w więzieniu, w tym buncie przeciwko wszystkiemu, uciął sobie palec. I myślał, że jak się nawróci, nawet się modlił krótko o to. Myślał, że ten palec mu odrośnie, no bo przecież Pan Bóg wie, że to dla jego chwały przecież, nie? To Pan Bóg powinien czuć się zobowiązany do tego, bo przecież jeżeli Pan Bóg mógł człowieka stworzyć, no to takie pół paluszka, no to dla Boga żaden problem. Tak, dla Boga żaden problem. Ale ten palec nigdy nie odrósł, a Andrzej już dzisiaj nie żyje i nigdy nie odrośnie. Pewne rzeczy w naszym życiu mają skutki nieodwracalne. Tak, my nawracamy się, rodzimy się na nowo, w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. Ale ten palec już nie odrósł. Dawid dzisiaj przeżyłby życie zupełnie inaczej. Raczej by pojechał na tą wojnę, niż spotkał się z Betrzebą. Ale czasu nie da się wrócić. I dlatego my dzisiaj, tu i teraz musimy zawalczyć o swoje życie, żeby to, w czym nie jest za późno, żeby tego nie zepsuć, żeby nie dokonywać złych wyborów, żeby iść za Panem wiernie, żeby służyć Mu każdego dnia, żeby podobać Mu się w każdej sferze naszego życia. Wiecie, Dawid już nie może budować świątyni i Dawid nie zbudował świątyni. Ale myśl dalej podobała się Panu. Rzeczywiście, Pan Bóg jest godzien. Pan Bóg jest godzien chwały. Pan Bóg jest godzien mieszkać w miejscach lepszych niż my. To, co najlepsze. W Starym Testamencie zawsze było, pierwociny należą się Panu. Nie ochłap, nie to, co ci zostanie. Nie ten rąbek czasu, który jeszcze ci pozostał. Pierwociny. Bóg na pierwszym miejscu. Wiecie, Salomon, kiedy patrzył na życie swojego ojca, kiedy wchodzi w dorosłe życie i zaczyna świadomie spotykać się z Bogiem, chce dokonywać dobrych wyborów. W tym tak bardzo podoba się Bogu, że Pan Bóg mówi, zaproponuję ci trzy rzeczy, wybierz sobie jedną z nich. I te dwie były takie bardzo ponętne dla ciała. Salomon mówi, Boże, daj mi mądrości, żebym mógł prowadzić Twój naród. Jestem królem Twojego narodu i to jedno, jedyne, o co Cię proszę. Daj mi mądrość, żeby Twoim narodem rządzić, żeby go prowadzić. I dlatego, że takiego wyboru Salomon dokonał, Pan Bóg dał mu jedno i drugie i trzecie. A dzisiaj świętujemy poświęcenie świątyni. Dzisiaj patrzymy, jak ogień spada z nieba. I kiedy czytamy taką historię i najczęściej ona jest wyrwana z kontekstu, to widzimy ten jeden moment, widzimy te wielkie, nieprawdopodobne przeżycia, natomiast nie widzimy tych długich lat żmudnego życia, pracy, zmagania. Wiecie, dlatego tak lubię Księgę Nehemiasza, bo ja widzę, ile to kosztuje. Ja widzę, czytając Księgę Nehemiasza, widzę, że zanim zostanie odbudowana świątynia, to ktoś wiele miesięcy i lat musi nie spać po nocach, musi się natrudzić, musi płacić cenę, musi się wyrzekać. Nawet jeżeli inni nie wiedzą i nawet nie wierzą w to, że ktoś się wyrzeka, ktoś się wyrzeka. Wiecie, zanim świątynia Salomona została zbudowana, trzeba było przez wiele czasu gromadzić drewno. No ale można go kupić w biurze na tartaku, nie? U pani Giełkowskiej. Nie, nie można. To musiało być najlepsze drewno. Cedry musiały być sprowadzone z Libanu. Złoto musiało być sprowadzone z Ofiru. To nie mogło być jakiekolwiek złoto. Ktoś powie, złoto to złoto. No nie. Drewno to drewno. No nie. To najlepsze. Znowu to samo. Pierwociny dla Pana. To, co najlepsze dla Pana. I tak żył Salomon. Tak myślał Salomon. Wiecie, zanim ten ogień spadł z nieba, To Salomon wiele dni, nocy, tygodni, miesięcy, a może i lat strawił na to, żeby sprowadzić najlepsze drewno, żeby sprowadzić najlepsze złoto, żeby sprowadzić najlepsze srebro, żeby sprowadzić najlepsze skóry, żeby sprowadzić najlepsze farby, żeby sprowadzić wszystko, co najlepsze. A potem, kiedy doszło do poświęcenia świątyni, to stanął i powiedział: widziałeś, Panie Boże, ile mnie to kosztowało? Tyle złota, drewna, najlepszego. Teraz już nie masz wyjścia. Musisz się uśmiechnąć w niebie i pobłogosławić i zesłać ogień. Myśli tak w ogóle? W pokorze składa w ofierze 22 tysiące wołów. Ktoś wie, ile kosztuje jeden wół? Spróbujcie sobie to policzyć. To są kwoty, które szokują. Ja nie mówię o tym, ile kosztowało zbudowanie świątyni. Ja mam świadomość tego, że cena, jaką trzeba było zapłacić za to złoto, cena, jaką trzeba było zapłacić za to srebro, za to drewno, za te skóry, za te mnóstwo rzeczy, które zostały przygotowane, jest niewspółmiernie większa. Ale on nie mówi: Boże, taką cenę zapłaciłem, teraz to ty musisz pobłogosławić i zesłać ogień z nieba. Nie, Salomon dalej wie, że Bóg nic nie musi. Salomon dalej wie, że Bóg nie mieszka w świątyniach uczynionych ludzką ręką, że to tylko łaska Boża, jeżeli Bóg miłosiernie spojrzy na to miejsce. Wiecie, był szczęśliwy, bo Bóg łaskawie spojrzał na to miejsce. Ale nie jest pyszny, nie jest zarozumiały, nie jest dumny z tego powodu, co zrobił. Tak jak Saul, kiedy poszedł i zaczął składać ofiarę, czego nie miał prawa zrobić, i z taką dumą mówi: no, dla Pana ofiarowałem. Żadnej pokory. A tu inaczej. Lata pracy, lata służby, lata wierności, lata płacenia ceny. A dzisiaj pokora. 22 tysiące wołów, 120 tysięcy owiec i wiele innych rzeczy. I to wszystko z taką błagalną modlitwą: Boże, zechciej spojrzeć na to miejsce. Boże, ja wiem, że niebiosa niebios nie mogą Ciebie ogarnąć, ale proszę, niech chociaż Twoje jedno spojrzenie zamieszka w tym miejscu. Niech Twoja obecność zamieszka w tym miejscu. Żeby było tak, jak modlili się prorocy już dawno temu, że kiedy rozproszysz nas, nawet na krańce świata, z powodu naszego grzechu, a my zwrócimy się w stronę tej świątyni i zawołamy do Ciebie, to Ty w swojej dobroci odpowiesz. Salomon modli się o to samo. W jego sercu jest to samo. W jego sercu jest troska o Kościół. W jego sercu jest troska o Boże dzieci. W jego sercu jest troska o Bożą chwałę. I my musimy dzisiaj uświadomić sobie, że to nie jest tak, że do wczoraj żyjesz, jak ci się podoba, a dzisiaj nagle stwierdzisz, że no, będziesz lepiej żył w kościele. I Panie Boże, niech teraz spadnie ogień z nieba, żeby nowe rzeczy. Wiecie, nowe rzeczy, zbudowana świątynia, odbudowane mury, to są hektolitry łez, to są nieprzespane noce, to jest ciężka praca i wiele wyrzeczeń. Nawet jeżeli ci się nigdy do tej pory tak nie wydawało. To, co mnie ujęło w tej historii i powód, dla którego ją przeczytałem, to jedno zdanie w wierszu trzecim. I brzmi ono tak, że jest dobry. Oni uklęknęli na kolana, przyklęknęli twarzą do ziemi. Ile w tym jest pokory, ile w tym jest bojaźni Bożej, ile w tym jest takich właściwych dla ludzkiego zachowania postaw. Kiedy zaczęli oddawać Bogu pokłon i oddawać Bogu chwałę, i wyznawać swoimi ustami, to wiecie, co wyznali? Że Pan jest dobry. I wiecie, to, co jest naszym zadaniem dzisiaj w kraju, w którym żyjemy, w tym całym szaleństwie, o którym nawet dzisiaj sobie odrobinę powiedzieliśmy. My musimy tak żyć, my musimy tak postępować, my musimy tak służyć w Kościele, tak żyć w Kościele, tak być wierni w Kościele, żeby ci ludzie postronni, to nie Salomon mówi, tak, on to ma w swoim sercu, on też może z radością by to powiedział, ale to dzisiaj ludzie, wielu z nich do dzisiaj nie było świadomych, pojęcia o cenie nie mieli najmniejszego. Ale kiedy zobaczyli Bożą obecność, kiedy zobaczyli to, co się dzieje, oni padają na twarz, nie na plecy, na twarz, i wysławiają Pana, że jest dobry. Bracia i siostry, to, czego nasz naród dzisiaj potrzebuje, to po pierwsze usłyszeć. My to musimy wyznać swoimi ustami. My musimy, rozmawiając z ludźmi, uświadomić temu narodowi, że Bóg jest dobry. Skąd o tym wiemy? No przede wszystkim z Biblii o tym wiemy. Ja tak kiedy zacząłem myśleć o tym wszystkim, to zacząłem się zastanawiać, gdzie w Biblii jest napisane, że Bóg jest dobry. I byłem zdumiony. W ilu miejscach, w jak wielu miejscach jest napisane, że Bóg jest dobry, że Pan jest dobry, że Jahwe jest dobry. I tak tutaj jest napisane i ci ludzie zaczynają w to wierzyć. Czy to takie ważne? Czy oni wczoraj nie wierzyli? Tak, może wielu z nich wczoraj nie wierzyło. Oni żyli, jak im się podobało. Pan Bóg wiecznie szukał ich po tym świecie. Oni co jakiś czas byli rozproszeni, bo oni zapominali, że Bóg jest dobry. Oni zapominali, że Bóg jest miłością. Oni uciekali przed Bogiem, bo wydawało im się, no Bóg to mnie tylko ogranicza. Ja bym chciał pełną piersią odetchnąć, a Bóg mnie ciągle ogranicza, ciągle coś chce, ciągle to chrześcijaństwo mnie zniewala. To muszę iść do zboru, to muszę dać pieniądze, to muszę coś zrobić, to czas, to coś tam, to coś tam. Bóg ciągle mnie ogranicza. Może nie jest dobry. Tak ludzie myśleli. Izrael tak myślał przez lata. Ludzie w naszym kraju tak myślą przez lata. Uwaga, niektórzy ludzie w zborach głośno tego nie mówią, bo się wstydzą. Ale tak myślą przez lata. No miałbym takie fajne życie. No tylko ten kościół nieszczęsny, nie? Bo trzeba czas, pieniądze, niedziela zabrana, coś tam. Nigdy tego nie powiemy werbalnie, ale nasze życie czasami aż krzyczy o tym. Wiecie, potrzebujemy, żeby od czasu do czasu spadł ogień z nieba. Potrzebujemy, żeby od czasu do czasu ziemia pod nami zadrżała, żebyśmy zobaczyli to, czego może już od dawna nie widzimy. Żebyśmy przeżyli to, czego może od dawna nie przeżywamy. Że Bóg jest dobry. No i jeżeli czytamy Biblię, jeżeli się kiedyś nawróciliśmy i sami tego doświadczyliśmy, no bo jeżeli ktoś narodził się na nowo, no to kiedyś krzyczał na całe gardło. Szedł i miał wrażenie, że idzie medr nad ziemią i krzyczał wszystkim, Bóg jest dobry, Bóg jest dobry, Bóg dał mi nowe życie, przebaczył wszystkie moje grzechy. Jestem taki szczęśliwy, jestem nowym człowiekiem, jestem nowym stworzeniem i wszyscy zbawieni wśród nas, kiedy przeżyli, doświadczyli i przeżyli to. No wiecie, my dzisiaj po 10 latach wiary, po 20 latach wiary, po 40 latach wiary, my potrzebujemy na nowo to przeżyć. My potrzebujemy na nowo sobie to uświadomić. Wiecie po co? Bo my mamy być dobrymi dziećmi dobrego Boga. A teraz jeżeli mamy być dobrymi dziećmi dobrego Boga, to my to dobro skądś musimy wziąć. Ono musi się pojawić, a my nawet do końca nie wiemy, czy to jest możliwe. Jest to możliwe, czy to nie jest możliwe? Wiecie, że jest napisane w jednym miejscu. Przychodzi taki człowiek, młodzieniec, szukający życia wiecznego w 18 rozdziale Łukasza. No i tak, żeby zacząć z jakimś wielkim nauczycielem rozmowę, trzeba jakoś zagaić. I on powiedział tak, nauczycielu dobry. A Pan Jezus mówi, ale czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko Bóg. O, to możemy nasze kazanie skończyć w tym momencie, nie? Bo skoro taki mieliśmy plan, żeby stawać się jeszcze bardziej dobrymi dziećmi dobrego Boga, no a nikt nie jest dobry, tylko Bóg, więc my dobrzy nie będziemy, to możemy skończyć kazanie, tak? Pan Bóg kiedyś powiedział, świętymi bądźcie, tak jak ja jestem święty. Tak naprawdę w wielu miejscach Bożego Słowa uczy nas tego, że mamy stawać się jak On. Czyli jeżeli Bóg jest miłosierny, mamy być miłosierni. Jeżeli Bóg jest dobry, mamy być dobrzy. Jeżeli Bóg jest cierpliwy, mamy być cierpliwi. Jeżeli Bóg w nieskończoność nam przebacza, my mamy uczyć się tego, żeby w nieskończoność bliźnim przebaczać. Tak, rzeczywiście Pan Jezus powiedział w tej historii, nikt nie jest dobry, tylko Bóg. Ale kiedy narodziliśmy się na nowo, staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Chrystus przez wiarę zamieszkał w naszych sercach. I teraz jest czas na to, żeby to dobro w naszym życiu pojawiło się, a potem rosło i rosło i rosło. I to po to, bo świat z tęsknotą oczekuje na objawienie się Synów Bożych. Tak kiedyś świat zobaczył tego jednorodzonego Syna Bożego, a dzisiaj świat oczekuje na objawienie się Synów Bożych. A więc siebie i mnie, synów i córek, braci i sióstr, takich, którzy będą jak Ojciec w niebie. Znalazłem wiele postaci w Biblii, o których Biblia mówi, że to byli dobrzy ludzie. Pan Jezus mówi, nikt nie jest dobry. Nasze serce jest najprzewrotniejsze ze wszystkiego. Kiedy pojawili się pierwsi rodzice, zło przyszło bardzo szybko na świat. A kiedy świat zaczął się na nowo od Noego, zło znowu przyszło bardzo szybko na świat. Wystarczyło ciągle jedno pokolenie i zło wracało na świat. A więc z natury nie jesteśmy dobrzy, z natury nie jesteśmy wierni, z natury nie jesteśmy miłosierni. Ale mówi się tak, pamiętam jak mój szwagier zmarł, miał wtedy 60 lat, czyli po ludzku się mówi, no nie był jeszcze stary, nie? A ludzie żałowali, mówili, taki dobry człowiek. Wiecie, my musimy sobie uświadomić, jak to z tą dobrocią w naszym życiu jest. Czy to rzeczywiście jest tak, że dobry jest tylko Bóg? Czy tak naprawdę to jest tak, że my wszyscy możemy stać się uczestnikami tego dobra, a potem dawcami tego dobra? Bo to jest ta myśl, do której Pan Bóg nas prowadzi. Czyli to wszystko, co jest w Nim, Pan Bóg chce w nas zainwestować, mnie ma ubywać, On ma stawać się większy, On ma we mnie rosnąć. I nagle patrzymy w tym świecie zepsutym, w tym świecie, o którym nawet z Biblii wiemy, że serce człowieka jest najbardziej przewrotne. Widzimy ludzi, o których Bóg mówi, Barnaba, człowiek dobry, Józef, człowiek dobry. I tak moglibyśmy wymieniać wielu. Gdybyśmy sobie otworzyli 11 rozdział listu do Hebrajczyków, mielibyśmy całą listę ludzi, którzy zaczęli być dobrzy w Bożych oczach. I nie chcemy naszego nabożeństwa zakończyć na tym, że kiedyś to było fajnie, a teraz miało być dobrze, wyszło jak zawsze. Nabożeństwo się kończy, idziemy do domu. Nie. Tak jak wczoraj po męskim śniadaniu mówiliśmy o tym, że musimy w życiu podjąć decyzję. Jeżeli zauważamy rzeczy, które nie są we właściwym miejscu, to musimy przesunąć je na właściwe miejsce. Jeżeli są rzeczy, o których stwierdzamy, że one z pewnością Bogu się nie podobają, zaczynamy zmieniać je tak, żeby Bogu zaczęły się podobać. I po dzisiejszym nabożeństwie, kiedy myślimy o tym, że przede wszystkim Bóg jest dobry, nie wiem ile psalmów, ale naprawdę mnóstwo, śledziłem te psalmy, mnóstwo psalmów mówi, Bóg jest dobry, Bóg jest dobry, Bóg jest dobry, Bóg jest dobry. Jeżeli słuchaliśmy świadectw ludzi nawróconych, a my z powodu Giszowca, czy w ogóle ewangelizacji, słyszeliśmy mnóstwo ludzi, którzy wychodzili do przodu i mówili, Bóg jest dobry. Takim przesłaniem też dzielił się z nami kiedyś wspomniany Andrzej Kulita. 15 lat w więzieniu, mnóstwo ludzi skrzywdził, a potem przyszła łaska nad jego życie. I on z takim skruszonym sercem powiedział, Bóg jest dobry. Pamiętam pierwszy raz, kiedy go spotkałem i usłyszałem to z jego ust. Bóg jest dobry. I wiecie, dzisiejszy rozdział mówi i uczy tego. I wiecie, kiedy ludzie się tego uczą, że Bóg jest dobry? Kiedy do niego się zbliżą, upadną na twarz i z podziwem patrzą na rzeczy, które się dzieją. Ci sami Izraelici kilka lat wcześniej wcale nie krzyczeli na kolanach tego, że jest dobry. Musisz dojść do właściwego miejsca. Nie w każdym momencie swojego życia, nie w każdym miejscu w swoim życiu powiesz, Bóg jest dobry. Ile razy ludzie z kościoła mówili, Bóg jest daleko ode mnie, Bóg w ogóle mnie nie słyszy, nie odpowiada na moją modlitwę. Moje modlitwy idą tylko do sufitu i wracają. I nawet jeżeli nie mówią tego werbalnie, mówią, Bóg nie jest dobry dla mnie. Wiesz, musisz się znaleźć we właściwym miejscu. Tylko w pokorze możesz naprawdę zobaczyć to, jak bardzo dobry Bóg, jak bardzo miłosierny jest Bóg, jak bardzo łaskawy jest Bóg. Ci ludzie, którzy jeszcze kilka miesięcy wcześniej tego nie widzieli, dzisiaj to widzą, dzisiaj na kolanach to wyznają. Ja marzę o takim dniu też w naszym zborze, kiedy wszyscy na kolanach będziemy wyznawać, Panie, jesteś dobry, Twoje miłosierdzie trwa na wieki i po raz kolejny nas zaskoczyłeś. Pan Bóg nas zaskoczył wiele razy już w tym, ale ja wiem, że to, co najpiękniejsze, jeszcze przed nami, a czasu jest niewiele i dlatego nie możemy sobie żyć jakkolwiek. Nie możemy chodzić gdziekolwiek, nie możemy jakichkolwiek wyborów dokonywać. Musimy zacząć szukać Bożego oblicza. Wiecie, gdyby ci ludzie nie znaleźli się w tym miejscu, w tym momencie, a wielu się nie znalazło. Uwierzcie mi, nie wszyscy Izraelici byli na tym poświęceniu świątyni. I dlatego nie wszyscy, mimo tego, że byli Izraelitami, nie wyznali, dobry jest Pan. Ale ci to wyznali, bo znaleźli się we właściwym miejscu, bo byli we właściwym miejscu i oni uklęknęli, powiedzieli i wyznali, że Pan jest dobry, a potem przynajmniej przez jakiś czas żyli w taki sposób, że inni ludzie zobaczyli, że oni też stają się dobrzy, że to są inni ludzie. O wielu z nas ludzie powiedzieli, to jest inny człowiek. Znałem go jeszcze w starym życiu, to jest inny człowiek i my potrzebujemy tego, żeby ludzie takie świadectwo wydali. Dlatego, że dobry Bóg chce mieć dobre dzieci i robi wszystko w tym kierunku, żeby mieć dobre dzieci i daje nam szansę, daje wszystkie możliwości, żebyśmy stali się dobrymi Jego dziećmi. Jeszcze w jednym miejscu jest napisane, to jest bardzo ważne w tym temacie, że Boża dobroć prowadzi nas do pokuty. Oni kiedy zobaczyli, że Bóg jest taki dobry, to oni wszyscy w pokucie klęczeli przed Panem. Dobroć Boża do upamiętania, czyli do pokuty nas prowadzi. A więc to, czego potrzebujemy w najbliższym czasie, w najbliższych dniach, może tygodniach, miesiącach, to skoncentrować się na tym, że Bóg jest dobry, to po pierwsze. A po drugie, że mamy być jak nasz Ojciec w niebie. Mamy być dobrzy jak On, święci jak On, przebaczający jak On, cierpliwi jak On, cisi jak On. Bo świat z tęsknotą oczekuje na objawienie się Synów Bożych. I obyśmy dla tego świata byli takimi objawionymi Bożymi Synami na świadectwo o Jego dobroci. Amen.